Poruszaliśmy różnego rodzaju historie związane z kobietami, które albo nie potrafiły sobie radzić ze swoim życiem, albo potrzebowały męskiego prowadzenia, ale myślę, że to nie jest obraz prawdziwy, jeśli chodzi o kobiety, nie jest to obraz pełny. W związku z tym czuję się w obowiązku, aby ten dzisiejszy dzień uzupełnić o ten jeszcze bardziej pozytywny obraz niewiast. W związku z tym drugi temat, który zatytułowałem Skarb droższy od pereł, będzie również poświęcony niewiastom, tylko może już o nieco innym charakterze. Podstawą do naszego wykładu, do tej części będą słowa zapisane w Księdze Przypowieści w 31 rozdziale i wierszu 10. Księga Przypowieści, 31 rozdział, wiersz 10 brzmi tak. Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły. No, na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest to sarkastyczne stwierdzenie Salomona, które można, że no któż znajdzie, no przecież to jest niemożliwe, tak? No ale tak naprawdę w innych miejscach pisze również, że kto znalazł dobrą żonę, znalazł dobro i dostąpił łaski od Boga. A więc to chyba nie jest sarkazm, tylko jest to stwierdzenie o takim pozytywnym wydźwięku. Któż znajdzie kobietę cnotliwą, jej wartość przewyższa perły. Jest to w związku z tym chyba możliwe i wcale nie wyjątkowe. Hebrajski, tutaj będę mówił według Stronga, mówiąc o tej niewieście, używa słowa hail, oznaczające kobietę dzielną, stateczną, pełną mocy, odwagi, bogactwa, majątności. A więc o taką kobietę tutaj chodzi i to takiej kobiety wartość przewyższa wartość perł. Rola kobiet od samego początku została przez Pana Boga zdefiniowana w trochę inny sposób, niż nam się to dzisiaj wydaje. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, w wierszach od 20 do 25 mamy to wyraźnie napisane. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział. Od wiersza 20 czytamy następujące słowa. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i z ciała, i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Nic tu nie ma na temat zależności, na temat relacji. Wynika z tego, że Ewa miała być pomocnikiem, wsparciem, partnerem dla Adama. Nigdzie tu nie ma powiedziane, że w sposób bezwzględny Ewa ma słuchać Adama. Wręcz przeciwnie. Wydaje się, że to sformułowanie staną się jednym ciałem, poza innymi aspektami może wskazywać na to, że mieli ze sobą współpracować. W opisie biblijnym mamy napisane trochę inaczej na temat stworzenia Adama i stworzenia Ewy. Odnośnie Adama mamy napisane, że został on uformowany, czyli hebrajskie jacar, natomiast Ewa została zbudowana, hebrajskie banach. Niektórzy dopatrują się w tym korzyści na rzecz kobiet, bowiem mężczyzna został uformowany z prochu ziemi, w związku z tym jest grubiański i szorstki, a kobiety zostały zbudowane z ciała, a nie z ziemi, w związku z tym są delikatne i subtelne. Inni z kolei mówią, że o ile Adam był prototypem, to kobieta już została skonstruowana z gotowych, sprawdzonych podzespołów i dlatego jest o wiele lepszym modelem niż człowieka, niż ten pierwowzór. I twierdzą dalej, że Pan Bóg poddał Adama narkozie i wymontował z niego to, co najlepsze, przeszczepił do Ewy, a w Adamie zostało tylko to, co gorsze. Ale oczywiście to w ramach żartów, wiadomo, że tak nie było. Prawdą natomiast jest to, że zarówno Adam, jak i Ewa byli osobistym projektem Pana Boga, który został dokładnie zrealizowany przez Logosa. Z Adama, poza symbolicznym żebrem, zostały zabrane pewne cechy, które zaszczepione zostały Ewie, dlatego między innymi mężczyźni tak lgną do kobiet, a kobiety do mężczyzn. Być może przyciąga nas to, czego odczuwamy deficyt u siebie, a czego nadmiar widzimy w drugim człowieku przeciwnej płci. I te dwa doskonałe prototypy, bo to byli pierwsi ludzie, zostały skonstruowane do życia w doskonałych warunkach. Z pewnością początkowy etap ich życia, wspólnego życia, był sielanką, gdy jeszcze byli w Edenie. Był czasem cudownym, przepełniony niewyobrażalnym szczęściem. Adam był sam, potem ich byli we dwoje. No, czas przecudny, ale oczywiście, jak wiemy, tylko do czasu. Ich sielankę przerwał szatan, który postanowił zrealizować swoje ambitne plany kosztem naszych prarodziców. To on namówił Ewę do złamania boskiego zakazu i wtedy to właśnie Bóg ustanowił podległość żony wobec męża. Mamy to zapisane w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 3 rozdziale i wierszu 16. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3:16 brzmi tak. Do kobiety zaś rzekł. Pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi Twemu pociągać się będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. To oświadczenie Pana Boga stało się jednocześnie pewnego rodzaju proroctwem, bo oczekiwana przez Boga zależność oparta na miłości szybko została wyparta przez tyranię i przemoc. Przewaga fizyczna i brutalność mężczyzn doprowadziła do przemocy i kobieta zamiast być równoważnym partnerem, pomocnikiem, wsparciem w prowadzeniu domu i rodziny stała się służącą, pozbawionym jakichkolwiek praw parobkiem. A przecież boskim zamierzeniem wcale nie było sprowadzenie kobiet do roli niewolnic mężczyzn. Raczej mężczyźni byli zobowiązani do tego, aby otoczyć swoje kobiety miłością, czułością, zapewnić im opiekę. Do stworzenia im warunków, w których będą czuły się bezpieczne, kochane i szanowane. To na tym miała polegać ta zależność, która miała być niewymuszona siłą, tylko miała wypływać właśnie na podstawie uczuć. Niestety zdecydowana większość mężczyzn nie wywiązywała się i nie wywiązuje się dalej z tej właśnie roli. W starożytności i jeszcze ciągle dzisiaj świat jest zdominowany przez mężczyzn. To również oni byli pisarzami Biblii i dlatego tym bardziej można dostrzec rękę Pana Boga jako dawcy natchnienia, ponieważ mimo tej męskiej dominacji Pismo Święte podaje również przykłady wrednych i nieudolnych mężczyzn, a także fantastycznych kobiet, których odwaga, wytrwałość czy mądrość stawiają je wyżej od większości mężczyzn, nie tylko w ich czasach, ale w każdych innych. Dlatego chciałem przedstawić kilka postaci biblijnych, które jakby uwypuklają bardziej tą prawdziwą naturę niewiast. I być może wybór, którego dokonałem, będzie trochę zaskakujący, ale mam nadzieję, że przedstawione wyjaśnienia uzasadnią, dlaczego zrobiłem tak, a nie inaczej. Oczywiście można by było wybrać wiele wspaniałych kobiet, takich jak chociażby Maria, matka naszego Pana, czy Sara, żona Abrahama. Jest wiele takich wspaniałych kobiet, ale jednak postanowiłem się skupić dzisiaj nie na tych osobach, tylko zależałoby mi na tym, aby pokazać osoby nietuzinkowe, które zostały postawione w sytuacjach, na próbach, które powaliłyby niejednego mężczyznę, a mimo to były w stanie wydźwignąć się i ponieść ten ciężar, który byłby nie do uniesienia dla większości mężczyzn. Pierwszą z nich jest żona Hioba. Jak pamiętamy, Hiob był bardzo bogatym, majętnym człowiekiem, posiadał ogromny majątek i w pewnym momencie swojego życia został poddany próbie. Szatan uśmiercił wszystkie jego dzieci, pozbawił go całego majątku, a na koniec zaraził wstrętną i dokuczliwą chorobą skóry. Hiob usiadł chyba gdzieś tam przed domem na jakiejś kupie popiołu i tam siedział, drapiąc się skorupą po swędzącym ciele I wtedy mamy jedyny opis, w którym pojawia się żona Hioba. Jest to drugi rozdział tej księgi, wiersze 9 i 10. Drugi rozdział, wiersze 9 i 10 brzmi tak. I rzekła do niego żona, czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złorzecz Bogu i umrzyj. Odpowiedział jej, mówisz, jak mówią kobiety nierozumne. Dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego? W tym wszystkim nie zgrzeszył Hiob swymi ust. I właśnie przez pryzmat tej jednej wypowiedzi i reakcji Hioba na jej wypowiedź mamy przez wieki wyrobiony obraz tej kobiety. Kobiety wątpiącej w Boga, która chce również podciąć skrzydła wiary swojego męża. Zamiast podtrzymywać go, to jednak zachęca do go złego. Ale chyba nie jest to obraz sprawiedliwy. Zauważmy jeszcze raz, teraz z drugiego punktu widzenia. Hiob stracił wszystkie swoje dzieci, ale to nie były tylko jego dzieci, to były również dzieci jego żony. Ta kobieta straciła 7 synów i 3 córki. Stracili cały majątek. Nie tylko Hiob stracił ten majątek, ona również z dnia na dzień stała się nędzarzem. Miała kochanego, wspaniałego męża, którego podziwiała, który był dla niej podporą. Teraz ten mąż siedzi na kupie popiołu, jest zarażony śmiertelną, nieuleczalną chorobą. Ona nie jest w stanie mu w żaden sposób pomóc. W jakim stanie mogła być ta kobieta, drodzy? Niektórzy doświadczyli śmierci dziecka, jednego dziecka. Wiedzą, jaki to jest niesamowity ból. Ta kobieta straciła 10 dzieci. Straciła majątek, straciła wszystko. Wszystko, co było podstawą jej życia. Została tak naprawdę z niczym i nikogo nie miała, kto by jej pomógł. Nawet ten człowiek, którego kochała najbardziej na świecie, który siedział tam na tej kupie, nie potrafiła mu w żaden sposób pomóc. Widziała, jak się męczy, jak się drapie tą skorupą. I być może dlatego mówiła, chłopie, te cierpienia swoje zmniejsz, bo nie jestem w stanie ci pomóc, niech cię Pan Bóg wreszcie zabije i skończy się twoja męczarnia. Więc widzimy, że każde jedno z tych zdarzeń, które spotkało ją i przecież nie tylko Hioba, może ściąć z nóg i pozbawić chęci do życia. Trudno sobie wyobrazić w ogóle tą skalę nieszczęść, to co spotkało tą kobietę. To świat się zawalił w sposób niewyobrażalny, została zupełnie z niczym. Dzisiaj się mówi o takich osobach, że wpadają w depresję, tak? Bo nie chcą żyć, nie potrafią się na niczym skupić, nic zrobić. Ale ona się nie mogła sobie na to tak do końca pozwolić. Bo w tej beznadziejnej sytuacji musiała pełnić wszystkie obowiązki domowe. Musiała coś tam robić do jedzenia, musiała przygotowywać podstawowe rzeczy, bo inaczej przecież umarliby z głodu i spragnienia. Nie mogła po prostu pozwolić sobie na komfort poddania się i czekania, aż się coś wszystko zmieni. To właśnie w takiej beznadziejnej sytuacji miała miejsce ta wypowiedź, którą znamy i za nią ją najczęściej potępiamy. Ale takie sytuacje zwątpienia to są czymś powszechnym. Pamiętamy Eliasza, który szedł ku górze Choreb i mówi, Panie, zabij mnie, już nie mam siły iść. Tyle ode mnie żądasz, tak mnie czołgasz przez życie, że już nie mam ochoty żyć, zabij mnie. Albo Jonasza musielibyśmy potępić, tak, dlatego że nawet nie chciał słuchać Boga, wsiadł na statek i pojechał w zupełnie innym kierunku, byle tylko nie wypełniać jego woli. Ale jednak Bóg się posługiwał nimi w dalszym ciągu, a więc tego typu sytuacje, tego typu momenty w życiu nie przekreślają naszych relacji z Bogiem, bo Bóg wie, że czasami to obciążenie psychiki, które posiadamy, jest większe niż jesteśmy chwilowo w stanie znieść. Ale jednak mimo wszystko w pewnym momencie doprowadza nas na te spokojne wody i pozwala osiągnąć wewnętrzną stabilizację. Dlatego tą jej wypowiedź należy raczej traktować jako wypowiedź osoby dotkniętej bólem do granic wytrzymałości, a może nawet przekroczoną tą granicą wytrzymałości, która nie widzi żadnej drogi wyjścia, która w ten sposób woła z bezsilności i dlatego należy raczej docenić to, że się nie poddała, ale podziwiać ją nawet jako człowieka, który w sytuacji beznadziejnej, w sytuacji bez wyjścia był w stanie wykrzesać z siebie siłę, by dalej iść przez życie. Jak pamiętamy, po przejściu tej próby Hiob odzyskał majątek, znowu miał dzieci, być może część z tych dzieci miał również z tą właśnie żoną. Jestem przekonany, że gdy te wszystkie doświadczenia odeszły, to również ona wróciła do tych prawdziwych, wspaniałych relacji z Panem Bogiem. Przykład innej niezłomnej kobiety, która jest znacznie szerzej opisana w Biblii niż przed chwilą omawiana przez nas żona Hioba, to Noemi. Jak pamiętamy, Noemi była żoną Elimeleka, mieszkali w Betlejem. Gdy nastał głód, Elimelek opuścił wraz z rodziną dom i wyemigrował do Moabu. Tam ich synowie ożenili się z miejscowymi dziewczynami, ale umarł Elimelek, a potem jej dwaj synowie. Po 10 latach przebywania w Moabie została nie tylko wdową, ale straciła również obu synów. Poza tym przebywała w obcym kraju, w związku z tym postanowiła wrócić do ojczyzny. Jak pamiętamy, postanowiły towarzyszyć dwie synowe. Jedna z nich, Orfa, dała się przekonać i została w Moabie, natomiast druga, Rut, nie dała się zbyć i przybyła z nią do Betlejem. Jak przybyły do tego Betlejem, w jakim stanie mogła być, w psychicznym stanie mogła być Noemi? Jak myślicie? Może o tym świadczyć jej powitanie w rodzinnej miejscowości. W księdze Ruty w pierwszym rozdziale, w wierszach 19-21, mamy zapisane takie słowa. Księga Rut, pierwszy rozdział od 19-21. I szły obie, aż doszły do Betlejemu. A gdy doszły do Betlejemu, powstało z powodu nich w całym mieście wielkie poruszenie i kobiety mówiły, czy to jest Noemi? A więc, jak pamiętamy, od ich wyprowadzki nie minęło aż tak wiele czasu. To było około 10 lat. Gdy przybyła, znajomi, sąsiedzi, rodzina rozpoznały ją, przecież to jest Noemi, no wyszli jej na spotkanie. A wtedy ona mówi tak do nich, a ona rzekła do nich, nie nazywajcie mnie Noemi. Dlaczego? Ponieważ imię Noemi znaczy moja słodycz. A to absolutnie nie pasuje do mojego życia i samopoczucia. Mówi do nich, nazywajcie mnie Mara, gdyż wszechmogący napoił mnie wielką goryczą. Uważała, że bardziej pasuje do niej imię Mara, która oznacza moja gorycz, niż imię Noemi, która oznacza moja słodycz. Uważała, że to za sprawą Boga przechodzi te wszystkie doświadczenia, te wszystkie kłopoty, że to On zgotował jej taki los i tak to uzasadnia. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a wszechmogący zło mi zgotował? Ale pomimo takich myśli nie poddała się, drodzy. Choć wydawało się, że jej świat się zawalił, to jednak nie załamała się. Postanowiła zacząć od nowa. Ona również została wdową, straciła męża, straciła jednego syna, straciła drugiego syna. Nie posiadała majątku, wróciła sama. Wróciła bez pieniędzy, wróciła do rodzinnego miasta. Zaufała, że Bóg, który ją kocha, ale którego obwiniała o swoje nieszczęścia, być może w pierwszej chwili, że jednak się zreflektuje i zrekompensuje i to, co zabrał, wróciła do Betlejem i choć nie rozumiała Pana Boga, to liczyła, że jej pomoże. Winiła go, a przecież to nie była decyzja Pana Boga, żeby opuścili Betlejem. To przecież ona wspólnie z Elimelechem podjęli decyzję, aby się wyprowadzić z ziemi obiecanej. To oni tak zdecydowali z mężem i ponosili tego wszystkie konsekwencje. Być może zdawała sobie z tego sprawę, choć bała się do tego przyznać nawet przed samą sobą. Jednak ponownie poddała się boskiemu prowadzeniu. Gdy tylko postanowiła wrócić w obręb boskiej łaski, Pan wznowił swoje opatrzności i nie zawiodła się. Jak pamiętamy, jej mądrość i troska o Rut, za którą cały czas czuła się odpowiedzialna, pozwoliły im na nowo urządzić swoje życie, tym razem już właśnie w Betlejem, pod boską ręką, pod boskim okiem, jego symbolicznej bliskości. Noemi wykazała się ogromnym hartem ducha, bo podobnie jak żona Hioba była w sytuacji praktycznie została bez niczego. O ile powiedzmy w przypadku Hioba ten mąż jeszcze żył, choć był w takim stanie, ona wróciła całkowicie bez niczego, jeszcze dodatkowo z bagażem odpowiedzialności za synową, która z nią przyszła. Jednak potrafiła się z tego podnieść. To jest również przykład na to, że człowiek jak już jest bezsilny, nawet jeżeli wini Boga za pewnego rodzaju swoje kłopoty, swoje nieszczęścia, jeżeli wróci do Boga, to odnajdzie ten pokój, odnajdzie szczęście, odnajdzie stabilizację, bo Bóg zawsze przyjmuje z otwartymi ramionami, tylko trzeba do Niego przyjść, do Niego się zwrócić. To jest właśnie pokazane w tym, że jednak postanowiła wrócić do Betlejem w bezpośrednią styczność z Panem Bogiem. Zaufała po prostu Bogu jeszcze raz i to było źródłem jej powodzenia. Bez tego by to wszystko nie było możliwe. Jak pamiętamy, jej synowa stała się prababcią przyszłego króla Izraela i przodkinią samego Pana Jezusa. Kolejną postacią jest Tamar. Kobieta, na której przykładzie można zobaczyć, jak perfidni bywają mężczyźni i z jak wielką determinacją, kreatywnością i wytrwałością kobiety potrafią walczyć o swoją godność. Tamara była synową Judy, jednego z synów Jakuba. Gdy bracia sprzedali Józefa do Egiptu, to po jakimś czasie Juda odłączył się od rodziny i zamieszkał w Addulam, jednym z kananejskich miast. Tam ożenił się z miejscową dziewczyną, która urodziła mu trzech synów, Era, Onana i Szela, przy czym Szela był chyba dużo młodszy od swoich braci. Juda wybrał dla swego pierworodnego żonę, którą właśnie była Tamar. Ale to nie był szczęśliwy związek. Er był złym człowiekiem. To było bardzo nieszczęśliwe małżeństwo, nieudane. I dlatego Pan pozbawił go życia. Tamar została więc wdową i to bezdzietną. W tamtych czasach kobieta samotna, już w podeszłym wieku, właściwie była skazana tylko na poniewierkę, bo nie miał się nikt, kto nią zająć. Nie było ZUS-u. Jedynym ZUS-em były dzieci i ewentualnie, znaczy przede wszystkim synowie. Dlatego obowiązywało tak zwane prawo lewiratu, które zobowiązywało brata męża do tego, aby w przypadku, gdy mąż umrze bezpotomnie, jego brat wzbudził potomstwo za niego ze swoją bratową. To było tak zwane prawo lewiratu. To słowo pochodzi od łacińskiego lewir, które oznacza brat męża. Było to też o tyle ważne, że zachowywało ciągłość rodu oraz, co szczególnie właśnie ważne dla kobiet, stanowiło pewnego rodzaju zabezpieczenie finansowe nawet, jeśli chodzi o opiekę i finanse i całą tą strefę bytową na starość. Ponieważ takie prawo obowiązywało, to było prawo obowiązujące w Izraelu, Juda nakazał swojemu średniemu synowi Onanowi, aby zgodnie z prawem współżył z Tamar i spłodził syna dla swojego brata. Jednak Onan był chyba bardziej zainteresowany współżyciem niż spłodzeniem, w związku z tym za każdym razem, gdy miało dojść do zbliżenia, to pozbywał się nasienia i stąd na jego wątpliwą cześć mamy słowo onanizm. Tamar została oszukana i perfidnie wykorzystana przez swego szwagra. Ale Er miał jeszcze jednego brata, który był następny w kolejce do wypełnienia obowiązków wobec Tamar. A że był jeszcze bardzo młody, Juda odesłał Tamar do rodzinnego domu i obiecał, że gdy tylko jego najmłodszy syn dorośnie, to on wypełni ten obowiązek. Ale tak naprawdę Juda nie do końca był tym zainteresowany, bo wiązał z Tamar śmierć obu swoich synów i bał się, że spotka to również trzeciego, dlatego nie za bardzo chciał się wywiązać z tej obietnicy i z tego zobowiązania wynikającego z prawa. Dlatego Szela dorósł i nic ze złożonej Tamar obietnicy nie wychodziło. Tamar zdała sobie z tego sprawę i postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. Gdy dowiedziała się, że Juda wybiera się z owcami do Timny, wybrała się tam. Juda był już wtedy wdowcem, więc Tamar przebrała się za nierządnicę, nawiązanie do poprzedniego wykładu, i zasiadła przy bramie miasta. Szczelnie zasłoniła swoją twarz, żeby nie było można jej rozpoznać, i rzeczywiście Juda jej nie rozpoznał. Juda dał się skusić. Dogadali się co do ceny, a że nie miał nic przy sobie, czym mógłby zapłacić, w związku z tym zostawił zastaw. Zastaw, którym była pieczęć, sznur, którym był opasany, i jego laska. Już było po wszystkim, wrócił do siebie, wysłał swojego sługę, aby przyniósł obiecaną zapłatę, ale ten sługa już nie znalazł Tamar, bo ona odeszła. Ona nie chciała wcale zapłaty, plan jej był zupełnie inny, dlatego zapłata nie została dokonana, a zabrała ze sobą zastaw. A tymczasem Tamar zaszła z Judą w ciążę, gdy się o tym Juda dowiedział, wpadł we wściekłość, no bo takie rzeczy to przecież w Izraelu są niedopuszczalne, ale jednocześnie tak naprawdę ulżyło mu, bo jego problem sam się rozwiązał. Tak mu się przynajmniej wydawało. Kazał swoją synową spalić jako winną nierządu. Dopiero wówczas Tamar ujawniła, kim tak naprawdę jest ojciec dziecka, którego w sobie nosi. Juda rozpoznał swój zastaw i dopiero wtedy zorientował się, że Tamar jest o wiele sprawiedliwsza od niego. Tamar walczyła po prostu o swoją godność, o swoje prawa, o swoją przyszłość. Uczyniła to w dość niekonwencjonalny sposób, ale skuteczny. Pokazała jednocześnie, jak niesprawiedliwy jest męski świat. Była kilkukrotnie oszukiwana, kilkukrotnie wykorzystywana. Jednocześnie Juda, który sam skorzystał z usług nierządnicy, był gotów skazać ją na straszną śmierć. Tak jak w pustyni w puszczy było, tak? Kali może ukraść krowę, ale krowy Kalego kraść nie wolno. Jej historia pokazuje, że pomimo różnych nieszczęść można wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć wszystko od nowa. Oczywiście tylko mówię o takiej ogólnej myśli, drodzy braterstwo. Udowadnia też, że w kobietach drzemie siła, z której mężczyźni nie zdają sobie najczęściej sprawy. Rozdrażniona i odpowiednio zmotywowana niewiasta potrafi być najgroźniejszym i najbardziej przebiegłym przeciwnikiem. Kolejnym przykładem jest Abigail. Kobieta, która była nie tylko piękna, ale mądra i przewidująca. Niestety dla niej, a może na szczęście dla niego, jej mężem był Nabal. Nabal był nieokrzesanym, takim tępym gburem, taki pyszałek, jak to mówimy dzisiaj, burak, który myśli o sobie, że jest panem świata, a wszyscy inni to mogą co najwyżej mu buty wycierać. I w związku z tym korzystał z każdej okazji, aby poniżyć kogo się tylko da, łącznie ze swoimi sługami. No również dla Abigail specjalnie dobry nie był. I pewnym razem tenże Nabal mocno podpadł Dawidowi. Dawid ukrywał się przed Saulem, ale w związku z tym, iż stada Nabala były wypasane w górach, w których ukrywał się Dawid. Dawid zupełnie tak bez jakichkolwiek zobowiązań opiekował się nimi, strzegł przez różnymi rodzajami rabusiami, napadami czy innymi rzeczami. W związku z tym, gdy zabrakło mu pożywienia, w sposób naturalny posłał swoich ludzi do Nabala, aby zasilili go jakimś pożywieniem. No bo wydawało mu się naturalne, ja dla ciebie świadczę taką przysługę, to ty mi wyświadcz jakąś inną. No ale Nabal, tak jak powiedzieliśmy, burak do kwadratu, zmieszał z błotem wysłanników, nie wiem czy ich jeszcze nie obił, no i oni wrócili do Dawida z niczym, z takim przesłaniem, co Nabal im uczynił i co opowiadał. Dawid wpadł we wściekłość, postanowił rozliczyć się z Nabalem i wyruszył ze swoim wojskiem, aby załatwić sprawę po męsku. Ale o całej sytuacji doniesiono Abigail, od razu dostrzegła zbliżającą się katastrofę, na którą oczywiście jej mąż w pełni sobie zasłużył i ona sobie z tego jak najbardziej zdawała sprawę. Szybko podjęła decyzję w tajemnicy przed Nabalem, kazała swoim sługom przygotować i załadować na osły dużą ilość żywności. Ubrała się jak najpiękniej potrafiła, umalowała najszybciej jak mogła, bo czas bardzo szybko płynął i upływał nieubłaganie i wyruszyła naprzeciwko Dawida. Użyła całego swojego wdzięku, całego swojego uroku, całej swojej mądrości i w tak piękny, ujmujący sposób przemówiła do niego, że cała złość Dawida odeszła. Wiedziała, jak poruszyć serce Dawida i to zrobiła. Zrobiła skutecznie. W pierwszej Księdze Samuelowej, w 25 rozdziale, w wierszach od 32 do 34 mamy napisane, co Dawid mówił na ten temat, jak ocenił tą rozmowę z Abigail. Pierwsza Księga Samuelowa, 25 rozdział, od 32 do 34. I rzekł Dawid do Abigail: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona Twoja roztropność, I błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Lecz jako żyje Pan, Bóg Izraela, który powstrzymał mnie od wyrządzenia Ci krzywdy, gdybyś nie była, wyszła mi śpiesznie na spotkanie, do jutra rana nie byłby ocalał u Nabala żaden mężczyzn. A więc widzimy skalę katastrofy, której zapobiegła Abigail. Gdyby ona tego nie zrobiła, co zrobiła, wszyscy mężczyźni, niezależnie od tego, winni czy niewinni, ale wszyscy, którzy znajdowali się w pobliżu Nabala, zostaliby po prostu zabici. Ona temu wszystkiemu zapobiegła. Gdy następnego dnia po mocno nakrapianej imprezie Nabal wytrzeźwiał, Abigail mu opowiedziała o tym, co zaszło. No Nabal, chociaż burak, ale się wydawało się, że się nikogo nie boi, ale tak się przestraszył, że dostał prawdopodobnie wylewu krwi i po 10 dniach umarł. Natomiast wpływ Abigail, ocena Abigail przez Dawida była taka, że gdy się tylko dowiedział o tym, że Nabal umarł, wysłał swoich posłów do Abigail, aby poprosić ją o rękę, aby zechciała się z nim ożenić. A więc Abigail, będąc osobą światłą, mądrą, delikatną, pełną empatii, musiała bardzo ciężko znosić małżeństwo z kimś tak podłym i tępym jak Nabal. Jednak mimo tego zachowała pogodę ducha, troszczyła się o innych, była pełna dobroci i empatii. W dniu oka, jak czytaliśmy i opowiadaliśmy sobie, zdecydowała się przeciwdziałać nieszczęściu, które nie tylko na siebie, ale nad swoich sług ściągnął głupi Nabal. Żyjąc w tak toksycznym związku, bo trzeba to tak nazwać dzisiejszymi słowami, w tak toksycznym związku zachowała swoją odrębność, nie pozwoliła na to, aby rozczarowanie, złość, ból zmieniły jej osobowość, aby to zgorzknienie tym, co wokół niej otacza, nie spowodowało u niej takiej udręki wewnętrznej, zgorzknienia, zniechęcenia. I pomimo tego wszystkiego pozostała czułą, troskliwą i pogodną kobietą. I została za to wynagrodzona. Kolejną niewiastą, o której chciałbym powiedzieć, jest Debora. Debora to wyjątkowy przykład w świecie zdominowanym przez mężczyzn. Wbrew zwyczajom i prawu, Debora została najważniejszą postacią w całym narodzie. Była wybranym przez Boga sędzią Izraela, kimś takim, jak dzisiaj powiedzmy byłby prezydent. Była największym autorytetem dla Żydów, którzy wtedy żyli. To pokazuje w piękny sposób, że Bóg nie ma względu na osoby. Wybrał właśnie tę kobietę, zapewne ze względu na jej nieprzeciętne walory i predyspozycje. Na pewno jednak największym jej atutem była wierność i miłość wobec jej Boga. Była osobą nadzwyczaj odważną. Była odważniejsza niż wszyscy mężczyźni, którzy wtedy byli w Izraelu. A ta odwaga wypływała z jej wiary i ufności w stosunku do Boga. Gdy cały naród bał się wojsk Sysery, który dysponował 900 rydwanami, to właśnie ona wzywała do walki. Do walki, która wydawała się mężczyznom zupełnie beznadziejna, bo przecież taka potęga, któż jej się jest w stanie przeciwstawić. Nawet wódz izraelskiej armii Barak uzależniał wymarsz od jej uczestnictwa. Jak zatem musiała mieć wielki wpływ ta kobieta i wywierać na swój naród, skoro bez niej nawet nie chcieli wyruszyć na wojnę. W Księdze Sędziów w 4 rozdziale, w wierszach 8 i 9 mamy napisane tak. Księga Sędziów 4 rozdział 8 i 9. Barak kazał jej odpowiedzieć: jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę. Czy jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. A więc to mamy to, o czym mówiliśmy przed chwilą. Jeżeli pójdzie, to ja jestem gotów pójść na wojnę, ale jeżeli ty nie pójdziesz, to znaczy, że nie mamy szans i nie pójdziemy. Od niej uzależniali swój wymarsz. A ona rzekła: pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Syserę w ręce kobiety. Powstała wtedy Debora i wyruszyła z Barakiem do Kadesz. Debora wyruszyła z wojskiem, dodając mu otuchy. Oczywiście kampania przebiegła pozytywnie. Natomiast tak jak zapowiedziała, wódz przeciwników Sysera zginął zabity przez kobietę o imieniu Jael. Nie chcę jednak opowiadać jej historii, bo zdobyła się czyn na czyn, który nijak nie pasuje do naszych dzisiejszych rozważań. Widać więc, drodzy, że kobietom nie brakuje odwagi, gdy trzeba. Przy czym tutaj bym rozróżnił, że Mężczyznom o wiele łatwiej jest zdobyć się na jednorazowy czyn bohaterski, na jakąś szaloną nawet odwagę. Natomiast kobiety górują nad mężczyznami odwagę, która musi być rozciągnięta w czasie na lata. I to między innymi dlatego tak często kobiety zostają same, gdy na przykład mają chore dzieci, bo mężczyźni porzucają te dzieci, porzucają te swoje żony. Chociaż tak samo ich obowiązkiem, jak ich matek, bo to również są ich dzieci. Natomiast kobiety potrafią mieć na tyle w sobie odwagi i samozaparcia, że są w stanie przeciwstawić się tym wieloletnim trudom, ciężarom wynikającym właśnie z takiej troski, z takiej opieki. Mężczyzn tylko nielicznych na to stać. No i ostatnia postać w tym naszym dzisiejszym zestawieniu jest nią Estera. Estera jest osobą, której wiara, odwaga i mądrość uratowały cały naród. Jak pamiętamy, była młodą Żydówką o imieniu Hadassa. Estera, zależy w którym języku. To imię Hadassa pojawia się tylko raz, w drugim rozdziale Księgi Estery, w 7 wierszu. Był on, czyli Mardocheusz, opiekunem Hadassy, to jest Estery, córki swego stryja, gdyż nie miała ona ani ojca, ani matki. Była to panna urodziwa i piękna, a po śmierci ojca i matki przyjął ją Mordechaj za córkę. Niestety Estera była sierotą, ponieważ i matka, i córka, i ojciec umarli. Do swego domu przyjął ją jako przybraną córkę Mardocheusz, który tak naprawdę był jej kuzynem i opiekował się nią najlepiej, jak tylko potrafił. Mieszkali w Suzie, stolicy Imperium Perskiego, jak pamiętamy. Mardocheusz pracował na dworze królewskim, był to mądry człowiek, który ze względu na to, że był Żydem i był mądrym człowiekiem, uczciwym człowiekiem, narażał się niektórym, za czym również o chwilę. Przy jednej z okazji królowa Waszti zachowała się bardzo nieodpowiedzialnie i zlekceważyła swojego męża, króla, no i w związku z tym musiała się pożegnać ze swoją rolą żony i królowej. I w związku z tym zostało zarządzone, iż będzie wybierana nowa królowa, nowa żona dla króla. W związku z tym zostały z całego kraju sprowadzone najpiękniejsze i najmądrzejsze dziewczęta, przedstawione królowi, i tak się złożyło, że została wybrana Estera. Została królową najpotężniejszego wówczas imperium na świecie, lecz jak wiemy, bycie królową nie dawało żadnej władzy. Była całkowicie zależna od swojego męża. Ale Estera była nie tylko bardzo piękną, ale i bardzo mądrą kobietą, a ta mądrość jej wypływała również z głębokiej wiary w stosunku do Boga. Doskonale wiedziała, jak należy postępować z takim mężem, aby nie skończyć jak jej poprzedniczka Waszti. Dlatego, gdy pewnego dnia okazało się, że szczerze nienawidzący Mardocheusza i wszystkich Żydów wysoki urzędnik Haman uknął spisek, którego efektem miało być zabicie wszystkich Żydów, stanęła przed bardzo poważnym wyzwaniem. I choć wiedziała, czym jej ta cała sprawa grozi, to nie zaryzykowała, choć wiedziała, czym jej to grozi, postanowiła jednak ratować swój lud, wiedząc, iż naraża ją to na tak naprawdę na utratę życia. O, nie zawahała się. Właśnie tego mi brakło chwilowo. I w związku z tym całą akcję przeprowadziła, tak pamiętamy, nie będę tego przypominał, w tak doskonały sposób, że można się na tym przykładzie uczyć, jak załatwiać sprawy niezałatwialne. Estera wykazała się nadprzeciętną mądrością, taktem, który uratował przed śmiercią tak naprawdę cały naród. Chcę tu jedynie podkreślić, drodzy braterstwo, że żaden mężczyzna nie byłby w stanie tej sprawy załatwić. Dlatego Bóg do załatwienia tej sprawy wybrał jedyną, wyjątkową kobietę. Była nią Estera, która to zrobiła w najlepszy możliwy sposób. Kochani, wiedza na temat tego, co Biblia mówi o kobietach, jest daleko niewystarczająca. Na myśl przychodzą w pierwszej kolejności cytaty niepochlebne. Poza standardową Ewą, która namówiła Adama do grzechu, mamy takie jak na przykład z Księgi Przypowieści. W rozdziale 5 mamy napisane tak, chociażby wiersze 3, 4, 5. Bo wargi obcej kobiety ociekają miodem, a jej usta gładsze są niż oliwa. Lecz jej koniec jest gorzki jak piołun, ostry jak miecz obosieczny, jej nogi wstępują do śmierci i kroki prowadzą do piekła. Rozdział 6. Bo przykazanie jest pochodnią, prawo światłością, a upomnienia do karności są drogą życia, aby cię strzegły przed złą kobietą, przed gładkim językiem obcej kobiety. Nie pożądaj w twoim sercu jej piękności, niech cię nie łowi swymi powiekami. Rozdział 11. Czym złoty kolczyk w ryju świni, tym piękna kobieta pozbawiona roztropności. Rozdział 21. Lepiej mieszkać w kącie dachu niż z kłótliwą żoną w przestronnym domu. Lepiej mieszkać na pustyni niż z kłótliwą i gniewliwą żoną. Rozdział 22. Usta obcych kobiet są głębokim dołem, wpadnie tam ten, na kogo Pan się gniewa. Czy rozdział 27. Nieustające kapanie w dniu rzęsistego deszczu i kłótliwa żona są sobie podobne. To mniej więcej lubimy przytaczać, szczególnie my mężczyźni. Natomiast Księga Kaznodziei, 7 rozdział, 26 wiersz, mówi dosyć mocne słowa. I to też mówi Salomon. 7,26 Księga Kaznodziei. Odkryłem, że bardziej gorzka niż śmierć jest kobieta, której serce jest jak sieć i sidło, a jej ręce jak pęta. Kto się Bogu podoba, uwolni się od niej, ale grzesznik będzie przez nią usidlony. No, wydaje się, że pisał to najmądrzejszy w historii człowiek. To są jego słowa. Ale oczywiście to jest nieprawda, bo są też zupełnie inne cytaty, również przez tego samego Salomona przytaczane. Chociażby ten fragment, który przytaczamy, ale również rozdział 12 Księgi Przypowieści. Żona cnotliwa jest koroną swego męża. Rozdział 18. Kto znalazł żonę, znalazł coś dobrego i dostąpił łaski od Pana. Czy 19. Dom i bogactwo są dziedzictwem po ojcach, ale roztropna żona jest od Pana. Czyli raczej Pan nie daje nikomu sidła, nie daje nikomu głębokiego dołu po to, aby stał, wpadł do niego i nie był w stanie wyjść, a więc to znaczenie tych niepochlebnych opinii jest troszkę inne i nie należy tego uogólniać do wszystkich niewiast. Ale teraz, drodzy, chciałbym przytoczyć piękny opis kobiety, który ten sam najmądrzejszy ze wszystkich w dziejach ludzi człowiek, czyli Salomon, umieszcza na samym końcu Księgi Przypowieści. Jego słowa są zwieńczeniem wszystkich poprzednich rozważań i stanowią odpowiedź na pytanie naszego wyjściowego tekstu. Przypomnę, Przypowieści 31 rozdział. Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Przeczytajmy ten fragment. Księga Przypowieści 31 rozdział. Czytamy od wiersza 10. Któż znajdzie kobietę cnotliwą? Jej wartość przewyższa perły. Serce męża jej ufa i zysku mu nie zabraknie. Dobro mu będzie wyświadczać, a nie zło po wszystkie dni swego życia. Szuka wełny i lnu i chętnie pracuje swymi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, przywozi żywność z daleka. Wstaje, gdy jeszcze jest noc i daje pokarm swym domownikom i odpowiednią porcję swym służącym. Myśli o polu i kupuje je. Z zarobku swych rąk sadzi winnicę. Przepasuje swe biodra siłą i umacnia swoje ramiona. Dostrzega, że jej dorobek jest dobry, a jej pochodnia w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, a dłonią chwyta wrzeciono. Otwiera dłoń przed ubogim i wyciąga swe ręce do nędzarza. Nie boi się śniegu dla swych domowników, bo wszyscy jej domownicy są ubrani w karłat. Robi sobie kobierce, jej ubiór jest z jedwabiu i purpury. Jej mąż jest znany w bramach, gdy siedzi wśród starszyzny ziemi. Wyrabia płótno i sprzedaje je, dostarcza pasy kupcowi. Siła i godność są jej strojem. Będzie się cieszyła jeszcze w przyszłości. Otwiera swe usta mądrze i na jej języku jest prawo miłosierdzia. Dogląda spraw swego domu i nie chce jeść chleba próżniactwa. Jej dzieci powstają i błogosławią jej. Mąż także ją chwali. Wiele kobiet poczynało sobie cnotliwie, ale ty przewyższasz je wszystkie. Wdzięk jest zwodniczy i piękność próżna, lecz kobieta, która się boi Pana i jest godna pochwały. I ostatni wiersz Księgi Przypowieści, 31 w tym rozdziale. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Czyż to nie jest cudowny opis naszych żon, naszych kobiet? Nasze męskie serca ufają im, wiedzą, że z ich strony nie grozi nam nic złego. Troszczą się o nas, mówię tu w charakterze mężczyzny, każdego dnia. Codziennie udowadniają, że są naszymi najlepszymi przyjaciółmi, gotowymi na największe poświęcenia, aby tylko było nam jako rodzinie dobrze. Są bardzo zapracowane, niczym okręty handlowe, tak pięknie obrazowo przedstawione przez Salomona, paszczą te swoje siatki z zakupami, aby rodzinie zapewnić zaopatrzenie. Wstają wcześnie, by przygotować dzieci do szkoły, męża do pracy. Pamiętają nawet o potrzebach psa czy kota. Są otwarte na potrzeby innych ludzi. Ja to cały czas tylko parafrazuję to, co odczytaliśmy z przypowieści. Są otwarte na potrzeby innych ludzi, myślą, jak im pomóc. I co najważniejsze, działają aktywnie w tym kierunku. Myślą, jak zaoszczędzić, jak ograniczyć niepotrzebne wydatki, a jednocześnie co zrobić, aby zabezpieczyć przyszłość swojej rodzinie. Choć są zmęczone i padają z nóg, to wydaje się, że mają siły niespożyte, nie odpoczną, póki nie zrobią tego, co niezbędne. Nasze kobiety są bardzo przezorne, zawczasu zabezpieczają swoją rodzinę przed zimą, pamiętają o robieniu z dziećmi lekcji, o wspólnej modlitwie. A więc to jest cała sfera, ogromna sfera różnego rodzaju obowiązków i zakresów działań, które one wszystko ogarniają. A w tym wszystkim jeszcze znajdują czas, by pięknie wyglądać. Aby odpocząć od tych wszystkich obowiązków i mieć jakąś odmianę i rozrywkę, pracują w ciągu dnia zawodowo. A gdy już to wszystko zrobią, to znaczy, gdy zabezpieczą wszystkie potrzeby swojej rodziny, to właściwie z tymi kilkoma godzinami nocy, które im zostają, mogą sobie zrobić, co dusza zapragnie. Dzięki temu, że, drodzy, one o tym wszystkim pamiętają, my, mężczyźni, nie myślimy o tym tak naprawdę. Ja mówię głównie o sobie, bo mówiąc szczerze, to się dzieje poza mną, samo się dzieje, same się rzeczy układają, wszystko się dzieje. I to najczęściej się okazuje, że tak się samo nie dzieje w momencie, kiedy tej osoby przy nas nie ma. Dlatego chcę zwrócić na to uwagę, żeby jednak mimo wszystko doceniać to w tym czasie, kiedy można to docenić i kiedy wyrazić swoją wdzięczność za to, co się wokół nas dzieje, i dzięki temu, że jesteśmy odciążeni, możemy się udzielać na innych polach. To tak jak nawet ci bracia, którzy przygotowują wykłady, to przecież oni w tym czasie, zamiast wykonywać swoje obowiązki domowe, przygotowują coś innego. Same się te obowiązki nie wykonują. Wykonują to żony, które mają w tym swój ogromny wkład, że taki wykład powstaje i że można go innym braciom i siostrom przekazać. Chyba tylko pojedynczy mężczyźni są w stanie ogarnąć tyle spraw, ile kobiety. My jesteśmy takimi zadaniowcami. Jak się skupimy na jednym, to jedno, reszta nas nie interesuje i tego nie widzimy. Natomiast kobiety potrafią ogarnąć mnóstwo rzeczy naraz. Kiedyś w pewnej wypowiedzi jeden taki komik opowiadał barwnie o tym, czym się różni kobieta od mężczyzny. Mężczyzna ma szufladki, ale żeby jedną szufladkę otworzyć, to trzeba drugą zamknąć. Nie można dwóch naraz otwierać, więc w tym mózgu mamy takie szufladki. Natomiast kobiety to jest gmatwanina kabli przewodów. One wszystkie naraz pracują i wszystko funkcjonuje w zupełnie, zupełnie innym stylu. W związku z tym, drodzy, za tak dużą aktywność, intensywność pracy, oddanie, miłość, szacunek, tą przyjaźń, należy im się po prostu szacunek. To nie jest coś jako dar, to właściwie jest wymóg sprawiedliwości. Ale jednocześnie, jeżeli mężczyzna nie dostrzega tego ogromnego wysiłku, to nie tylko okazuje się niewdzięczny i głupi, ale naraża się również na erupcję niezadowolenia. Biblijnym wzorem kobiety jest niewiasta o czystym sercu, szorstkim od codziennych obowiązków ręku i łagodnym języku. Niestety w dzisiejszym świecie kobiety najczęściej mają nieczyste serca, gładkie dłonie i nieuprzejmy język. Stąd jest z jeszcze większym podziwem powinniśmy patrzeć na nasze wspaniałe niewiasty. Z naszych rozważań wynika, że kobiety w Biblii mogą być przykładem, zarówno przykładem, jak i przestrogą. Przytoczone przeze mnie przykłady miały zadanie pokazać, że kobiety, szczególnie w Starym Testamencie, nie były kobietami słabymi. Odegrały ogromną, choć często mało dostrzeganą rolę. Przyszło im żyć w świecie zdominowanym przez mężczyzn, którzy w przygniatającej ilości przypadków nie rozumieli, na czym polega przewidziana przez Boga rola kobiet. ale ich postawa była wspaniałym światłem pokazującym, że przerosły swoją epokę. Że ich godność, ich silna wola, ich rozumienie sprawiedliwości wynosiły je aż do czasu restytucji, gdzie każdy człowiek, niezależnie od płci, odzyska swoją wolność, swój prawdziwy blask. Nie bez powodu Salomon określił, że prawdziwa, pełna cnót kobieta jest cenniejsza niż drogocenne perły. A mamy takie przy sobie, wystarczy się rozejrzeć, spojrzeć w oczy, uśmiechnąć i podziękować z miłością. Na zakończenie chciałbym przytoczyć jeszcze pewną analogię i pokazać pewne podobieństwa. W Księdze Przypowieści w 3 rozdziale mamy zapisane takie słowa. Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość i człowiek, który nabiera rozumu, gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto. Jest droższa nad perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej. Salomon pisze w tych tekstach odczytanych, że błogosławiony przez Boga jest ten, kto poszukuje prawdziwej mądrości i znajduje ją. I taka mądrość jest droższa nad perły, a rozum droższy niż złoto i srebro. Ale sama mądrość, nawet największa na świecie, nie ustrzeże przed popełnianiem błędów, o czym bardzo boleśnie przekonał się chociażby sam autor tych słów, czyli mędrzec, król Salomon. On nie zastosował tego do samego siebie. On otaczał się niewłaściwymi kobietami, zbyt ufał swojej roztropności i nie docenił roli serca. Nie docenił mądrości niewiast, które traktowane przedmiotowo nie czuły się w żaden sposób zobowiązane do lojalności. Mądra, czuła kobieta, kochająca kobieta jest dla mężczyzny zatem niczym zdobycie mądrości, bowiem jej wartość przewyższa perły, podobnie jak mądrość. Zaprowadza go na spokojne wody, po których mogą wspólnie żeglować, nie tylko korzystając z promieni słońca, ale również wspólnie walczyć z przeciwnym wiatrem czy potężnymi falami. Jest dobrym doradcą, przyjacielem, jest takim pomocnikiem, jakim dla Adama miała być Ewa. Ale te cudowne cechy potrafi wydobyć z kobiety kochający i oddany mężczyzna. Tylko w takim przypadku staje się ona cudownym, wspaniałym, niezastąpionym przyjacielem, z którym wszystko jest o wiele łatwiejsze. I czułość łagodzi napięcia, mądrość wskazuje rozwiązania problemów, miłość pozwala przezwyciężyć przeciwności i zniechęcenie, sprawiedliwość przysporzy przyjaciół, osłabi wrogów, moc stawi czoło wszystkiemu, co zagraża rodzinie. Jest tylko jeden warunek, ta relacja nie może być jednostronna. W powieściach Salomonowych w 1 rozdziale i wierszu 7 mamy napisane tak: bojaźń Pana jest początkiem wiedzy, ale głupcy gardzą mądrością i karnością. I podobnie tak jak porównaliśmy mądrość do niewiasty, że są droższe od pereł, analogicznie można powiedzieć, tylko głupcy gardzą kobietą. Drodzy braterstwo, niech Pan błogosławi nasze rozważania i pozwoli, abyśmy wspólnie, w harmonii, wzajemnie, we wzajemnym szacunku dążyli do Królestwa, wzajemnie się wspierając, jako przyjaciele, jako ci, którzy darzą się głębokim uczuciem, nie tylko z obowiązku, dlatego i jako towarzysze podróży, ale jako ci, którym się dobrze ze sobą idzie, którym dobrze ze sobą się podróżuje, którzy mają wspólny cel i do tego celu chcą razem iść. Dziękuję Wam za przywilej.